Witamy w studiu Radia Łódź naszego pierwszego gościa, profesor Teresa Wejner-Jaworska, Polskie Towarzystwo Dysleksji, oddział w Łodzi. Pani profesor jest przewodniczącą stowarzyszenia, także założycielką. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jeśli chodzi o Polskie Towarzystwo Dysleksji, to ono zorganizowało już 21. Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. No i chyba trzeba by sobie na początek ustalić, czym dysleksja w ogóle jest.
No właśnie. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że od tego się właściwie wszystko zaczyna, żeby wiedzieć, z czym mamy pracować i tak co jest. Dysleksja to od greckiego dys, zły, a od łacińskiego lego, czytam. Czyli tak naprawdę to mówiono, że to jest rozwojowe zaburzenie w opanowaniu umiejętności czytania, którego symptomy się zmieniają z wiekiem. Ale to wcale nie znaczy, że się mają zmienić zupełnie, tylko one mogą się jeszcze rozwijać albo jeszcze zmniejszać, prawda? Ale będą jeszcze inaczej, bo człowiek się rozwija. Zresztą, szczerze mówiąc, to już u niemowląt można też domniemywać pewnych symptomów dysleksji, ale to nie znaczy, że zawsze tak musi być. Najczęściej właśnie niemowlaczki, jeżeli mają dysleksję, to zwykle nie raczkują.
Aha.
Tak. Później widzimy też to bardzo wyraźnie u dzieci.
Czyli od razu zaczynają chodzić.
No to różnie jest, tak. Ale to nie zawsze tak musi być, ale bywają, to jest dosyć częsty objaw. Teraz kolejny to taki, że kiedy dziecko ma się nauczyć jeździć na rowerze, to, które ma dysleksję, ma ogromne problemy, żeby to opanować. Nie są w stanie opanować takich umiejętności, które inni opanowują i znają przez całe życie, tych takich wiadomych, prawda? Natomiast te osoby z dysleksją, to świetnie potrafią pamiętać inne sprawy, inaczej się wypowiadać, inaczej działać i stąd nieraz lepiej wypadają na egzaminach zewnętrznych, właśnie dlatego, że znają właśnie inny zasób słownictwa. Tak. To tak wygląda.
No a jak pani profesor ma się ta dysgrafia, dysortografia, tak, dyskalkulia?
No tak, bo to jest oczywiście, to są działy, to są właśnie te obszary zaburzenia, które dotyczą osoby z dysleksją. Czyli właściwie charakteryzuje się dysleksja właśnie tymi trzema objawami przede wszystkim, czyli dysgrafia, że są problemy z pisaniem. Pisze się, jak to mówią, jak kura pazurem, albo jeszcze zamienia litery, albo przestawia, bo to jeszcze może być, prawda, w drugą stronę napisana litera K i tak dalej, no różne rzeczy. No ja miałam taką sytuację. Pracowałam przez kilka lat z taką świetną grupą uczniów, sami chłopcy to byli, zaczęli w szkole podstawowej, skończyli jak skończyli maturę. Fantastyczni ludzie, zresztą dwóch z nich skończyło, już zrobiło doktoraty i tak dalej. I jak kiedy robiłam takie dyktantko, to jeden z nich nie pisze, ja mówię, co się stało? A to była klasa już gimnazjalna pod koniec. Zapomniałem, jak się pisze duże H. No więc tego po cichutku powiedziałam, wszystko było dobre. Więc tego typu są sytuacje, które są dla kogoś może śmieszne, ale to właśnie nie można się z tego śmiać. To są takie normalne u tych osób. Czyli to jest właśnie ta dysgrafia, kiedy mają problemy z pisaniem. Żeby tutaj
ale pani profesor mówi, pisze kura pazurem, ale ktoś może być po prostu niestaranny.
Oczywiście, że tak. Miałam takiego, właśnie wśród tych uczniów, miałam takiego, który pisał tak, że nie można go było, oczywiście, tak mówią, pismo lekarza, prawda? Dobrze. I on pisał no, trzeba przyznać, tak, że nie mógł sam siebie odczytać. Ale mu bardzo zależało dostać się do dobrego liceum, o którym marzył. A wiedział, że jak będzie tak pisał egzamin, te egzaminy przecież teraz są, prawda, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje, znaczy centralna, ale w Łodzi okręgowa, w której zresztą pracowałam. Więc jak on sobie poradzi? Nie przeczyta i się nie dostanie. I on do mnie przyszedł, piękny chłopak, przystojny i tak dalej, mówi, czy pani by mi pomogła nauczyć się od początku pisać? I to był niesamowicie silny człowiek, silny charakter. I ja z nim dodatkowo się umawialiśmy i uczyliśmy się pisać, znaczy on się uczył, liter i łączenia. I proszę sobie wyobrazić, no on to opanował, ale miał niesamowitą siłę, żeby to właśnie tego dokonać. Widać było, że to jest też ten sam charakter podobny, ale zupełnie inny, bo wszystko było czytelne. Oczywiście się dostał do tego liceum. Później był na Politechnice. I tam był też świetnie przystojny chłopak, świetny był, ale jeżeli chodzi o notatki, no to było trudno. Natomiast, kiedy przychodził jakikolwiek wykładowca, profesor i chciał rozmawiać z całą grupą, wszyscy schowali głowy, a on jeden podejmował działanie i za całą grupę zawsze rozmawiał. Mhm. Więc podawał się dziewczynom, a jeszcze ratował całą grupę. Stąd wszystkie dziewczyny mu swoje notatki też kserowały i dawały. On skończył Politechnikę. I teraz jest świetnym, zresztą wziętym, ale no, jest w innym kraju teraz już. Ma żonę i małe dziecko, zresztą przysyła mi zdjęcia i to i świetnie sobie radzi. Więc mówię, takich osób jest wiele, ale właśnie to jest bardzo ważna sprawa, na ile się pomoże. Jeżeli on by został tak postawiony, zostawiony sobie, on nic by nie mógł zrobić. Nie mógłby dostać się do żadnego liceum. No i w ogóle byłby zniszczony. Więc dlatego ta dysgracja jest ważna.
Jak państwo oceniają to, czy ktoś rzeczywiście ma problem z tym pisaniem, czy też po prostu jest niestaranny?
Nie, to się widzi, bo jeżeli tutaj się dziecko stara, to ja widzę, jak już tylko mam zeszyty dziecka. Już nawet w pierwszej klasie, w drugiej już widzę. Jedno potrafi się, prawda, dostosować. Widzę, jak pisze, bo ja przecież to robię takie ćwiczenia, czy z dzieckiem, prawda? Patrzymy, jak trzyma długopis. I są osoby, które mają ogromne problemy z tym, ale jeszcze jest zamienianie liter, przestawianie liter, bo tu to się wiąże właśnie, bo to jest dysgrafia, ale jest jeszcze dysortografia, to jeszcze nie jest w stanie opanować reguł ortograficznych, wiesz, takie błędy, że hej, tak? I dyskalkulia, to jest jeszcze dodatkowa sprawa, liczenie. Także to są takie bardzo, bardzo ważne historie, które i problemy, które, z którymi trzeba po prostu walczyć.
Ale one muszą wszystkie występować? Niekoniecznie.
No, ale tak, ale często jest to tak, że jednak tak. Osoby z dysleksją, które są świetne z matematyki, ale jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będą liczyły, to będzie już straszne. Bo jeżeli świetnie liczy, ale się pomyli o jakąś cyfrę, albo inaczej zapisze cyfry, to już będzie inny wynik. A kiedy nauczyciel sprawdza, tylko patrzy na cyfry, no tak. Prawda, ostatnie.
Bo nikt się nie zgadza.
Tak, no i wówczas jest zero, prawda, a jedynka. Więc dlatego mówię, że to są bardzo istotne sprawy. Czyli jakbyśmy mogli tak scharakteryzować to dysleksja jest rozwojowym zaburzeniem w opanowaniu umiejętności czytania, którego też się symptomy zmieniają z wiekiem, tak, ucznia. I to nie jest choroba. To trzeba to z góry sobie powiedzieć. To jest po prostu specyficzne zaburzenie uczenia się. I które dotyczy rozwoju funkcji uczestniczących w czytaniu i w pisaniu. I występują trudności. Te trudności się określa jako takie specyficzne, wąskozakresowe. Tak? Czyli czym się charakteryzuje, jeżeli można powiedzieć.
Bardzo
jeszcze,
proszę.
Tak? Więc tak, trudnością w przetwarzaniu pisma na poziomie pojedynczych wyrazów. No, prawda? To są te problemy. Zaburzeniem uczenia się. No bo wiesz, jak napisałem, to jak mam przeczytać? A poza tym nie chce mi się to, bo to jest w ogóle nudne. Teraz dalej. Zaburzeniem rozwojowym, które zmienia się wraz z wiekiem. Teraz trudności dysleksji występują na kontinuum. Od delikatnych do poważnych. Przez wiele lat walczyłam z tym, z profesor Bogdanowicz, żeby to było uwzględniane w diagnozach. To nie jest tak, że osoba z dysleksją i druga dysleksją tak są równe. To zależy od tego, na ile jest, jak jest stopień, prawda, głębokości tego zaburzenia. I teraz na szczęście już mamy w 2013 roku DSM-5, to jest Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Zaburzeń, gdzie tam są podane już trzy warianty, czyli jest lekkie, średnie i głębokie. Zupełnie inaczej wygląda. Nie można wszystkich stawiać w jednym prawda, szeregu, wszyscy tacy sami. Są osoby, które mają lekkie, przy drobnych poprawkach i pracy to z tego wychodzą bardzo ładnie i sobie jakoś radzą. Są osoby, które mają średnie problemy, tak? Czyli one wymagają terapii i muszą na tym pracować. I są takie, które mają głębokie, poważne. I one tak naprawdę przez całe życie będą miały takie problemy. Z nimi się dużo pracuje i są osoby, które potrafią wiele osiągnąć, ale naprawdę to jest dla nich kosztem ogromnego wysiłku.
Czy to się da wyleczyć, pani profesor? No muszę o to spytać. Mówimy to znaczy, zaburzenie.
To nie jest choroba.
No właśnie, zaburzenie.
To jest zaburzenie, czyli się, nie, to gdzieś tam towarzyszy człowiekowi. Zresztą,
nie wyjdziemy z tego, krótko mówiąc.
To znaczy, nie, możemy sobie poradzić na tyle, że kiedy się to wszystko przepracowuje i tak dalej, się podczas terapii uczę, w jaki sposób mamy postępować. Jeżeli się nauczymy pewnych zachowań i zasad, to one pomagają, prawda? To tak samo, jak się uczy dziecko, jak ma wkładać buty małe. To później nie ma problemu. Jak ma zawiązywać sznurowadła, prawda? Więc to jest wszystko jest taka istotna sprawa, ważna. Na ile my nauczymy pewnych spraw. Ja myślę, że ogromnym problemem jest, jeżeli my będziemy traktowali osoby z dysleksją na jednej linii. No bo to jest taka sytuacja, że każde dziecko ma i każdy z nas ma na przykład swoje uzdolnienia. I te uzdolnienia nie będą takie same u pani i u koleżanki, prawda? Mhm. Też lubi śpiewać, ale kto jak śpiewa, prawda? I w jaki sposób, prawda? Czy ktoś, prawda, jest sportowcem i to też, prawda, różne dziedziny. Więc tutaj tak samo jest tak. Ale ważne jest tak, że oto jest dziecko, ma problemy. I teraz ważne to, jak my je potraktujemy. Jak potraktuje szkoła i my wszyscy. To jest tak, mamy dziecko, ono ma na przykład pewne obowiązki, ale dajemy mu też wsparcie. I powinna być siła i wielkość obowiązków i wsparcia podobna. To jest wówczas dobra sytuacja, że można się rozwijać, bo ja mogę liczyć na to, że mi pomogą. Ja wiem, że mam tego i mam obowiązki. Ale może być inna sytuacja. I nieraz sami rodzice są temu winni. Oto dziecko ma problemy, ale my dajemy ogromne wsparcie. No i co się dzieje? No dziecko tak, na przykład cały czas wie, że ma liczyć na wszystkich. Więc wystawia but, zawiąż mi buta, a już ci babunia zawiązuje, prawda? I coś takiego. I to dalej idzie. Później jest taki wielki chłop i nie umie wiązać sznurowadek. To jest tylko przykład. Ale to chodzi o całokształt działań. Albo może być odwrotna sytuacja. Że oto szkoła i wszyscy dają ogromne wymagania, a bardzo małe wsparcie. Co takie dziecko robi? Jak widzi, że jest maltretowane, czuje się zniechęcone, opuszcza szkołę. Trafia nieraz do bardzo złych grup. Może dalej być sytuacja bardzo trudna, bo mogą być to właśnie grupy, prawda, gdzie będą jakieś kradzieże, gdzie będą jakieś narkotyki i tak dalej. Więc dlatego mówię, to wspieranie, które ma być mądre, jest niezwykle ważne. Jestem gotowa zawsze z każdym rozmawiać z rodzicem, jak będzie się chciał poradzić w tej sprawie, bo każde dziecko jest inne i to chodzi o inne jeszcze sprawy. Ja pamiętam taką sytuację, jeżeli mogę dać przykład. Mhm. Był to taki chłopak, który miał 16 lat, ale on w ogóle sobie tak lekceważył ten dom, bo zawsze wracał bardzo późno. No i rodzina nie wiedziała, co zrobić. No więc co powiedział tata? Słuchaj, dzisiaj wracasz najpóźniej o 9:00. Jeżeli nie wrócisz o 9:00, to drzwi od twojego pokoju będą w piwnicy. A to mieszkania w blokach. No i chłopak przychodzi i o godzinie tam 11:00 czy któryś mówi, ho, nie ma drzwi. No i co jeszcze było? Rodzina była tak umówiona, że wszyscy zaglądali, bo to w blokach, prawda? A to się siostra zaglądała, a to babcia, a to no w ogóle. Więc to bardzo pomogło, prawda, później. I on już wiedział, że musi się podporządkowywać. To są też takie działania właśnie najrozmaicze, które podejmujemy z osobami, które mają pewne problemy, żeby się potrafiły zachować. Ja tutaj wchodzę trochę jeszcze w tą tematykę nie tylko dysleksji, ale jeszcze tych osób, które mają zaburzenia te właśnie emocjonalne, ale to bardzo często się jedno z drugim wiąże. To są właśnie te dzieci, które, no to kiedyś indziej można o tym też jeszcze mówić. I co jeszcze? No właśnie, dysleksja może występować również u osób, które mają wady sensoryczne, na przykład niedosłuch albo niedowidzenie. I to jeszcze trzeba te wady też wziąć pod uwagę. Nie można wszystkiego kłaść na jedną szalę, prawda? Tylko trzeba działać z tym dzieckiem jeszcze w tych obszarach. To teraz trzeba tutaj odpowiednio, prawda, działać z dzieckiem w innych obszarach i w tych, i to jakoś tak, żeby się czuło dobrze, żeby nie było odtrącone, a zarazem, żeby miało siłę na to, żeby chciało działać. Żeby się nie zniechęciło, bo jeżeli widzi, że wszystko źle, no to jest no straszna sprawa, to się w ogóle nie chce działać. W ogóle często były też takie informacje, Ronald Davis, to jest taki twórca oryginalnej metody nauki pracy z osobami z dysleksją. On mówił tak, dysleksja jest wynikiem myślenia i specyficzną reakcją na poczucie zamętu, dezorientacji. I to coś powie, coś nie tego i po prostu nie wiem, co mam zrobić, tak? To robię byle co, żeby było. I to, co spostrzegamy, jest rzeczywiste. Naprawdę nie jest zgodne z faktami i sytuacją w otoczeniu. Czyli właśnie osoby z dysleksją często inaczej widzą, jak gdyby, tak? To też mogą być też problemy z wzrokiem. Widzą inaczej i to inaczej interpretują. No to zresztą nie chcę już wchodzić, że wystarczy tylko, że która półkula dominuje. U osób z dysleksją dominuje zwykle nie lewa, tylko prawa półkula. Więc to są już inne obszary, tak? I te osoby mogą pewnych rzeczy nie zauważyć, a inne, prawda, będą świetne. Są to świetni twórcy. Wielu aktorów jest tymi
osobami.
No
tak, osobami. Bo myślą tak niestandardowo właśnie.
Artyści, malarze, to są w ogóle całe plejady takich osób. Tylko nie zawsze świadome tego i może w małym zakresie dysleksja była, ale to jest na pewno to. Wypaczeniom ulegają głównie takie wrażenia odbierane przez zmysł wzroku, słuchu, równowagi i poczucia czasu, tak? I stąd się biorą problemy z czytaniem, przestawianiem, dodawaniem liter czy wyrazów. I dlatego najgorszą sprawą dla takiego ucznia jest, kiedy się go wzywa do odpowiedzi, albo przede wszystkim ma czytać przy całej klasie. Jak on ma takie problemy, bo te osoby mają ogromne problemy z czytaniem. Ja na ten temat mam doświadczenie, bo z wieloma osobami to wypracowywałam. Ale te osoby nie powinno się nigdy przy całej klasie wzywać do głośnego czytania, bo one po prostu przekręcą coś. Ja miałam taką śmieszną sytuację, kiedy przyszedł do mnie, telefonował człowiek, że ma problemy i właśnie bardzo musi się ze mną spotkać. Więc przyszedł, tak, gdzie mamy zajęcia. Mamy zajęcia w 23 liceum, tam tak jakoś dobrze, że współpracujemy z nimi, fajnie. A ja to widzę, że się chodzi jakiś ksiądz, a to jakiś, tak, a to był właśnie młody człowiek, bardzo przystojny. Mówi, wie pani co, jak ja mam problem, jak ja czytam mszę, a ja zawsze coś przestawię, no to przecież bracia się śmieją. No to już nieraz tak, zamiast Pan Bóg coś tam innego powiedział, ale to wszystko jedno, prawda, jak powiedziałem, on wielki. No i tak dalej, więc proszę sobie wyobrazić, jakiej sytuacji był. Także są nieraz takie śmieszne historie, jak się wie, tak. I to jest jeszcze co ważne. U osób z dysleksją objawy te się nasilają bardzo, bardzo, kiedy występuje stres. Czyli na przykład publiczne, głośne czytanie, mówienie i w ogóle nie wie co. No zresztą istnieje właśnie bardzo dużo różnych typów dysleksji, bo to nie jest tak, że jest jedna dysleksja, więc tak. Za dysleksją odpowiadają zaburzenia kilku obszarów mózgu, tak? Tutaj przede wszystkim taką odgrywa kluczową rolę zmniejszona aktywność obszaru ciemieniowo-skroniowego. I lewej półkuli mózgu. I dlatego tutaj jest, to jest taka istotna sprawa. Ale jeszcze ten obszar właśnie odpowiada za zdolność przekazywania znaków graficznych na dźwięk. No właśnie, czytanie. No i już mamy problem, tak? Mowa, tak? Upośledzenie prawie wszystkich, u wszystkich prawie osób z dysleksją to jest gorzej rozwinięte. Ja jeszcze mówię, jak do tego się dokładają jeszcze inne obszary, bo się też zajmuję emocjonalnymi osobami, emocjami i tak dalej. Ostatnio właśnie przeczytałam takie nowe angielskie badania, gdzie udokumentowano, iż właśnie osoby to znaczy nie z dysleksją muszą być, ale znaczy w ogóle osoby, dzieci. Dlaczego są takie nerwowe i co się z nimi robi, prawda, jak dorastają? Bo jest obszar w mózgu, który się rozwija u dziecka 10-letniego w pełni. A to jest ten obszar, który odpowiada za emocje. To są te dzieci, co się denerwują, wszystko, prawda, i tak dalej. No tak. A obszar, który ma czuwać i podpowiadać, to jest w przedniej części mózgu, to on się rozwija około 25 roku życia. Czyli 10-latkowie już mają w pełni rozwiniętą ciało migdałowate, bo to jest to właśnie to, które jest bardzo emocjonalne. Stąd są te problemy nieraz w domach.
Tak jest.
Ale to jest jeszcze taka sytuacja, że tak, że to można też wykorzystywać, bo są tacy, co będą takich wykorzystywali, prawda, ustawiali, bo też mogą być takie sytuacje, bo to będą te osoby później, prawda, przekonane, że tak trzeba. No kluczową rolę odgrywa też zmniejszenie aktywności obszaru, no to już mówiłam, ale jeszcze co, mózg człowieka, spoidło wielkie, o. To jest takie właśnie to ciało modelowate jeszcze, tak, to jest ważne, tak. Łączy prawą i lewą półkulę. No i właśnie bierze udział w rozwiązywaniu problemów i ma wpływ na kreatywność. Ale kora przedczołowa, czyli szef naszego mózgu, zwana jest tak zwana obszarem trzeźwego rozumowania. To jest świetne. Dojrzewa właśnie ostatnio. Stąd mamy te problemy u młodzieży, prawda?
Aha. Bo jeszcze nie są dojrzali po prostu.
Tak, no jeszcze jak rozmawiam z tymi, to sami opowiadają. Już teraz tacy dorastający młodzi mówią, jak pierwszy raz miał dziewczynie dać kwiata. Jak on to przeżywał. On nie wiedział, co są zrobić. On miał problemy różne z sobą. A teraz to mu tego śmieszy, prawda? No bo to są takie sytuacje. My też może to w dzieciństwie było coś takiego. Coś przeżywało, coś niesamowitego. Coś... No więc tak. To jest właśnie to. Móżdżek, on pomaga w nauce matematyki i zachowaniach takich społecznych. Rozwija się też do 20 kilku lat. I to jest ważna sprawa, móżdżek. No to wiadomo, to już jak słyszymy móżdżek, to pewno myślimy, że tak. I teraz uczniowie z dysleksją w sytuacjach takich zadaniowych reagują często z takim wzmożonym napięciem emocjonalnym, zaburzeniem uwagi. zaburzeniem pamięci i spostrzegania. Czyli patrz, nie zauważył, że tego nie zauważył, że to była litera E, a nie L, czy tam jakaś tam, prawda, N, a nie M na przykład i tak dalej. To wszystko jest, prawda, i to później jeszcze jakoś tak nakłada. No i zaraz źle się czuję, prawda, fatalnie, no bo znowu się nie udało. A jeszcze co jest, tak bym powiedziała, ważne, to kiedy dziecko przychodzi ze szkoły, to się nie pytamy, czego się nauczyłeś, tylko co dostałeś. Stopień jest najważniejszy, a nie to, jak się nauczyłeś, jak się rozwijasz. Proszę zauważyć. To jest cały czas taka tendencja. I nawet dzieci między sobą, prawda? Ty co dostałeś, a co ty... A tutaj jest ważne, jak ja się rozwijałem. Co ja z tego uzyskałem? Co ja uzyskałam? To jest istotna sprawa, tak?
Bardzo ważne zdanie, rzeczywiście.
Tak, tak. To jest bardzo ważna sprawa, tak. No i właśnie dlatego mają te problemy z hierarchią informacji, które docierają do nich. No teraz co jest ważne? Jak dziecko ma odrabiać lekcje, to powinno być tak. Nie możemy zakłócać mu jego uwagi. Czyli powinno być biurko ustawione nie przy oknie, nie powinno być dookoła wszędzie różnych tego. Na biurku powinno być tylko to, co potrzeba, a nie jakieś tam, prawda, dodatkowych nie wiadomo ile rzeczy, maskotek i wszystkiego, żeby mogło się dziecko, uczeń skupić na tym, co ma robić. To jest bardzo ważna sprawa, tak. Czyli zbędne przedmioty powinny być zdjęte w tym momencie.
I to jest... No, żyjemy w czasach rozpraszaczy, tak, typu komputery, smartfony.
Niesamowite.
I myślę, że tutaj akurat będzie trudno to wszystko wyizolować.
No tak, tak. To jest bardzo trudna sprawa. Przecież jak jedziemy w autobusie, to widzimy wszystkich ludzi, którzy tylko rozmawiają tak. Nie ma kontaktów międzyludzkich. To jest niesamowite. Także, że to jest bardzo ważne. No i teraz co można powiedzieć jeszcze? Dysleksja wcale nie jest jednolita, bo jeszcze często występuje z ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli to są te zaburzenia emocjonalne. Tych właśnie ludzi z ADHD jest sporo. I około 40% dzieci i młodzieży z dysleksją ma także ADHD.
To ciekawe.
To są ci, którzy się nagle denerwują, coś powie, coś tego i teraz jak będziemy jeszcze dalej rozbudzali te nerwy, no to będą takie sytuacje, że są, prawda, przykre. Ale w szkole też jest ważne, żeby zauważyć tego, bo to są uczniowie z ADHD, to są nieraz fantastyczne dzieci. Oni są bardzo przyjaźnie nastawieni i bardzo pomagają. Ja widziałam, jak taki chłopak szedł do szkoły, a tam był taki piesek biedny. To on mu szynkę ze swojej kanapki dał, a to sobie wziął tylko, że będzie chleb w szkole jadł. No to jest, jakie to są, mają dobre serce, pomagają. Tak. Tylko trzeba to zauważyć, bo jak się im będzie wmawiało, że są źli, no to co się wyzwala? Zupełnie inna sytuacja. Aż może dojść do obszarów takiej agresji, prawda? Tylko żeby to była tylko niesocjalizowana, bo to już będzie strasznie. Tak? Więc teraz około 20% osób z dysleksją stwierdza, że dodatkowo syndrom właśnie zaburzenia zachowania ma, a ponad 20% depresję. I lękliwość ma też około 25%. Proszę zauważyć. Mamy niestety dużo...
Czyli to wszystko się łączy.
Tak, bo w naszym społeczeństwie zobaczmy, co się dzieje. No tak, tak. Zobaczmy, jak oglądają dzieci już małe telewizję. I tam cały czas są sceny grozy. Prawda? Tam, znaczy może nie cały czas, ale ciągle coś jest. Nawet jak jest ładny na bajka, to tam są też jakieś, prawda, takie. Więc się cały czas z czymś takim żyje. Więc dookoła to, co się dzieje.
Jesteśmy przebodźcowani,
tak,
krótko mówiąc.
Wchodzimy w politykę i jeszcze bardziej. więc tak. Dysleksja też nie jest i nie może być wygodnym rozgrzeszeniem trudności szkolnych. To nie jest tak, że my, prawda, odpuszczamy. Nie. Właśnie to jest ważne, że mamy pracować z taką osobą. To jest bardzo ważne, jak pracuje szkoła. Ja na ten temat miałam sporo spotkań, ale wiem, że to jest fantastyczne, jak nauczyciel jest otwarty dla uczniów i jak potrafi szanować wzajemnie się muszą. I nauczyciel uczniów, a uczniowie nauczyciela. Jeżeli nauczyciel jest taki, że będzie dokuczał uczniowi, no bo tak, prawda, nieraz tak mówi, no to jest to fatalne. Chwalenie, jakie jest ważne. Ale chwalenie to nie znaczy, że mamy cały czas chwalić. Znowuż jest fatalna sprawa, jeżeli tak robimy. Ani w domu, ani w szkole. Chwalimy za coś dobrego, ale nie cały czas. I chwalimy wcale nie w taki sposób, że ach, nadzwyczajnie, jak to ślicznie zrobiłeś tego konia, ojejku. Nie, fajnie, prawda, albo coś. Świetnie, to mi się podoba. To trzeba w taki fajny sposób, ale jeżeli będzie ciągle chwalenie, ciągle, to już w ogóle to nie ma znaczenia, takie chwalenie, prawda? Mhm. Bo my się cieszymy, jak cały czas coś wyjątkowego mamy. A jeżeli na okrągło się dostaje...
No to już jest norma.
To jest norma i to jest nic takiego.
I nie jest inspirujące.
Albo jeżeli nauczycielka tak jeszcze nie będzie wiedziała i tak mówi, Zosiu, jak ty się poprawiłaś, już teraz niedługo będziesz taka dobra, jak twoja Halinka. No to, prawda? Oj, ta Halinka, jak ja jej nienawidzę, prawda?
Czy pojawia się też takie porównywanie, co też jest niedobre, jak powszechnie wiadomo.
Tak.
Pani profesor, ja muszę o coś spytać, bo muszę tutaj w tę rolę adwokata diabła wejść. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że jeszcze te pokolenie, dwa pokolenia wstecz nie mieliśmy w szkole dyslekcji, nie mieliśmy ADHD?
Nie, to było cały czas, tylko że to było ukrywane i to właśnie były te problemy. I wiele osób z tamtego pokolenia później, kiedy to już określono, starały się to wykorzystać, żeby, znaczy ujawnić i w tym zakresie coś zrobić, żeby dokończyć studia. Ja mam teraz na przykład 35-letniego człowieka, który do mnie zadzwonił, że on bardzo mnie prosi, żebym mu pomogła, bo on chce zdawać maturę wreszcie. Bo on właśnie, no tak to jest. Także to nie jest tak. Tylko często po prostu się o tym nie mówiło, a poza tym, co się mówiło, no jest do niczego. No to ta osoba się zgodziła, że jest taka do niczego i się tak, prawda, z pochyloną głową się na to zgodziła.
Tak. Ja pamiętam, miałam takiego kolegę, który był bardzo, bardzo zdolny, bardzo czytany książka za książką, po prostu sterty książek leżące i on nie był w stanie napisać żadnego zdania bez kilku błędów.
No.
Także, no ale nikt wtedy nie mówił, że to jest.
Ja mam taką
problem.
Świetną historię z jednym uczniem, już teraz dorosłą osobą, fantastyczna zresztą osoba, wyjątkowa, super inteligentna, ale pisał fantastycznie, tylko że robił błędy ortograficzne i bardzo niewyraźnie, no bo miał dysleksję, ale umysł świetny. Tekst fantastyczny. No i napisał wypracowanie na chyba 5 stron. I nauczycielka była przerażona, bo wiedziała, że jest zdolny, ale co mam postawić? I mu po kolei postawiła mu 4 oceny w końcu, bo nie wiedziała, jak do czego podejść, ale w końcu przekreśliła 3 i została ta 1. Bardzo dobra z minusem, bo była od niedostatecznej do celującej. Tekst fantastyczny, ale prawda, więc właśnie mówię. I to jest to. Nauczyciele się też źle czują, ponieważ nie mają często wsparcia. Nauczyciele powinni mieć sami wsparcie, a szczególnie ci młodzi, co przychodzą, żeby wiedzieli, jak działać, żeby byli otwarci na ucznia. Bardzo jestem otwarta na takie spotkania, dlatego że to jest podstawowa sprawa. Jeżeli będziemy uczyli subtelności takiej wzajemnej, prawda, akceptacji i szczerości, bo to nie można zakłamywać, to jest podstawowa rzecz, która będzie pomagała później.
Ja mogę jeszcze raz w rolę tego adwokata diabła wejść?
Tak.
No bo spora grupa ludzi twierdzi też, że zaburzenie dysleksyjne to jest pole do nadużyć, bo dzięki temu, prawda, rodzice mogą na przykład tutaj załatwić łatwiejszy egzamin swojemu dziecku.
Tak, no bywają takie sytuacje, że tak się mówi, ale to jest właśnie ważne, czy jest diagnoza uczciwie robiona. My w naszym Polskim Towarzystwie Dyslekcji nie mamy diagnozy, bo nie chcemy, żeby ktoś posądzał nas, że my będziemy, prawda, pomagamy, ale od tego są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. I ja myślę, że to tak trzeba zrobić. Oczywiście, ja kiedy zajmowałam się, bo pracowałam też w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zresztą i w kuratorium, pamiętam, jak porównywałam, jak wyglądały poszczególne rejony w Polsce, bo robiłam takie zestawienia całościowe dla całej Polski, to były rejony takie, że nie było ani jednej osoby z dysleksją, bo tam po prostu nie zauważano tego, a były takie, gdzie było 40%, no to jest też niemożliwe.
No tak.
Czyli to jest wszystko właśnie, to pamiętam, była bardzo taka dla mnie emocjonalna sprawa, ale teraz to się już trochę zmieniło.
Brak diagnozy i przeddiagnozowanie, tak?
Tak, albo przeddiagnozowanie, albo w ogóle nie przeddiagnozowanie, tylko, prawda, trudno nam powiedzieć. Dlatego to trzeba, osoby, które mają taką diagnozę czynić, muszą być osobami bardzo moralnymi. Jeżeli mamy patrzeć, że my chcemy zarabiać, to chyba nie w taki sposób.
Tak.
I to jest zresztą we wszystkich obszarach życia tak trzeba postępować. Myślę, że to jest najważniejsze, bo uczymy młodych. Oni widzą, jakim się jest, to mogą naśladować. I stąd jest to takie miłe, jak nieraz zostaje takie miłe listy od tych dzieci, jak mówią, to jest miłe, ale właśnie bez wiedzy rodziców nawet. Więc, bo trzeba być przyjacielem dla dziecka. trzeba zrozumieć, że każdy ma prawo być różny. I nie jest tak, że wszyscy musimy być pod jedno dyktando i stać, prawda? To teraz, co jest ważne dla nauczyciela? Nie wymaga mniej od ucznia, tylko inaczej. Nie obniża ocen za błędy ortograficzne, nie powinien zaraz obniżać, tylko żeby, prawda, popraw to, zobacz, popracuj na tym, to byłoby świetne, tak? Nie poleca głośnego czytania na tle klasy, no bo znowu go zniszczy.
No to ważne, tak.
Nie wytyka problemów ucznia na tle klasy. O, ty taki jesteś, ty taki jesteś, coś ciebie wyrośnie, głupek
no
jakiś.
Tak. No, wszyscy dostali dobre oceny,
tak,
a ty nie.
Tak, ty jesteś jakiś głupek, prawda? To jest koszmar dla dziecka. Sprawdzanie dokładnie sposób wykonywania pracy. Mm-hmm. Jak to wykonywał. To jest też ważne. Bo to jest w ogóle bardzo świetna sprawa.
Czy tam właśnie nie pojawiły się te dziwne błędy,
tak,
które
tak,
mogą
tak,
wynikać
ale jeszcze, tu jest
z pomylenia na przykład cyfry.
Tak, ale ta konsultacja taka fajna, bo to jest takie fajne, bo my wchodzimy w taką tak zwaną, ostatnio taki popełniłam artykuł i wystąpienie na konferencji, dwupodmiotowość oceniania. Mm-hmm. Dwa podmioty są, uczeń i nauczyciel. I teraz właśnie to jest ważne. Jeżeli my się nauczymy konsolidacji, współpracy, zrozumienia, to rozwijamy fantastycznie młode pokolenie, które właśnie widzi, że może na nas polegać. Mhm. Tak, to jest istotne. Na ile ten właśnie nauczyciel będzie taką osobą, a na ile będzie taką, która tylko, prawda, wymaga i tylko, prawda. Teraz, jak jest na przykład praca, ocena, to nie powinna być sama ocena. Powinna być jeszcze opisanie, co zrobić i jak się powinno to... To jest ważne.
Batalie
sprawa.
Się toczą o te
to,
oceny
to jest
opisowe.
Podstawa. No ja jestem na tym punkcie bardzo uczulona i na ten temat właśnie mówię dużo. Mm-hmm. Teraz co jeszcze? No pamiętam, że uczeń z dyslekcją potrzebuje więcej czasu. Mm-hmm. Czyli nie mogę powiedzieć, że już wszystko. Ale to jest jeszcze taka sytuacja, że tak się emocjonują, że nieraz nie potrafią. Bo miałam właśnie ten sam uczeń, o którym mówiłam wcześniej, kiedy miał egzamin z matematyki, a w ogóle świetny matematyk, zresztą skończył politechnikę i teraz chyba doktora chce nawet robić. Więc on mówi, że tak, siedział na sali ze wszystkimi, ale dyrektor mówi, no niestety, słuchajcie, zmarnowaliście dużo czasu, macie bardzo mało czasu na te zadania. I on taki przerażony czyta te zadania, nic nie wie. Mówi, i wie pani, tak fajnie mówi, tak jakby mi ktoś taki czarny położył na głowie, takim w ogóle nic nie widziałem. Mówię, jejku, nic nie zrobię. A tu przychodzi pani dyrektor, dotknęła i mówi, Kamil, ty możesz pisać dłużej, bo masz prawo. I wie pani, jak mi to by zdjęło. Ja tak zobaczyłem, mówię, no to fajnie. I zacząłem czytać, to były łatwe zadania, wszystkie zrobiłem przed czasem.
Aha.
Jakie to jest istotne. Zobaczmy, jak emocje i straszenie...
Presja czasu jest
ale
tutaj...
Ale w ogóle, nie tylko presja czasu, w ogóle emocje. Presja czasu, emocje, to wszystko wpływa, że świetnie się zrobi albo źle. Także, że to jest istotna sprawa. To jest, myślę, że bardzo ważna sprawa. Zresztą tych takich moich wskazówek, jak ma nauczyciel postępować, czy rodzic, ale teraz nauczyciel z uczniem, to tak, łagodzi kryteria oceniania w zakresie umiejętności, prawda, sprawiających trudności. No bo jak wiadomo, że tutaj akurat to musimy to uwzględnić, a patrzeć, gdzie się więcej włożył w siebie, prawda? Wszystko, co mogło to dziecko, tak? Zwiększa limity czasowe na sprawdzianach. Pomija aspekt ortograficzny przy ocenie prac pisemnych. Bo jest przecież nawet taka możliwość, że przecież można, prawda, pisać na komputerze czy i tak dalej, prawda? Więc żeby... Oczywiście to trzeba byłoby wypracować, ale niektóre osoby, no niestety, mają te problemy. Teraz znajduje dla ucznia takie optymalne miejsce w klasie. Jakie jest optymalne miejsce w klasie? To nie jest miejsce pracy w pierwszej ławce na środku. A już broń Boże da osobę, która ma jeszcze ADHD. No ona jest w teatrze, ona jest głównym aktorem. No i wszystko będzie robiła, żeby było wesoło i wszystko na złość. Więc uczeń powinien gdzieś tak być z boku, blisko zasięgu nauczyciela, ale żeby nie było, że cały czas się z nim rozmawia, bo wytwarza to złe kontakty z rówieśnikami. Bo jak ta pani cały czas do niego, czy tam do niej cały czas, no to prawda, to się nie lubi takiej osoby. Więc nieraz wystarczy pokazać gest. Uśmiechnąć się. To nie tylko musi być cały czas, jak ty to robisz, pokaż mi, co zrobiłeś, świetnie to robisz, o jak fajnie, prawda? Bo to też...
Nie zagłaskać na śmierć.
Nie można tego, tak. To jest bardzo ważne. Tak, i teraz jeszcze proponuję właśnie wykorzystanie dodatkowych ćwiczeń na przykład. To jest też właśnie dostosowanych do możliwości trudności ucznia, tak? No i różnicuje prace domowe, to jest też ważne. Analizuje postępy ucznia bez odnoszenia się do poziomu klasy. Istotna sprawa. I prace pisemne są oceniane pod kątem merytorycznym, ale z pominięciem lub, no właśnie, takich kryteriów oceny poprawności ortograficznej. Czyli można to zrobić na przykład, ortografia tak u ciebie jest tego, ale to ta praca tak. Czyli masz tą piątkę, a tutaj to masz, wiesz, to jest to gorsze, prawda? Musisz zrobić, też można tak zrobić przecież.
Żeby Pani profesor, ja rozumiem, że to są postulaty, ale postulaty postulatami, a życie życiem pewnie i... No tylko od dobrej woli nauczycieli zależy, czy skorzystają z takich dobrych praktyk, czy też nie. Myślę, że no, życie pokazuje, że nie wszyscy korzystają. Może to też wynika z liczebności klas i tutaj ta uwaga poświęcona co którejś osobie w sposób szczególny nie jest taka łatwa. Tak. Ja się obawiam, że my dzisiaj nie damy rady wszystkiego powiedzieć, bo niestety czas jest nieubłagany. I pomyślałam, że chętnie spotkam się jeszcze raz. Porozmawiałabym między innymi o osobach dorosłych, które sobie radzą.
Bo jak to sobie poradziły.
Jak sobie poradziły właśnie, żebyśmy może trochę szerzej o tym powiedziały. No i może... nakierowałybyśmy też trochę uwagi na rodziców, na to, jak oni powinni postępować.
Tak,
bo jak mówimy, skoro i u niemowlaków możemy już zaobserwować jakieś symptomy takich zaburzeń, no to być może warto wyciągnąć wnioski jak najszybciej i już tutaj to wychowanie też
tylko
dostosować.
Tylko nie należy, jak dziecko nie raczkuje, zaraz mówić, że to dysleksja, bo to też nie można, bo to mogą być, to ale prawda. To nie jest powiedziane, że to na pewno. To nie jest to 100% zaraz, że to jest, prawda? Tylko, że zwykle tak jest, ale to nie, zwykle to nie znaczy, że zawsze.
No, ale warto już wtedy przynajmniej być czujnym.
Tak, nie oczekiwać tego. Dobrze. No
także
razie...
tyle z naszej strony dziś. Umawiamy się na kolejne spotkania w najbliższym czasie. Przypominam, że naszym gościem dzisiaj była profesor Teresa Wejner-Jaworska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji Łódzkiego Oddziału, a także pomysłodawczyni tego stowarzyszenia. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Ja również dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
I siły do pracy.